Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR. Przychodzi starzec do doktora.
Danuta Starzec, witam serdecznie. Dziś chcę wrócić do wydarzenia medycznego Kraina Zdrowia Dzieci, którego organizatorem był Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Akcja cieszyła się dużym powodzeniem. Ja o podsumowanie tego, co się tam działo, poprosiłam trzech konsultantów: diabetologa, fizjoterapeutę i pediatrę.
Artur Żelkowski, pediatra, Optima Medycyna S.A. Widać, że zainteresowanie jest duże. Aczkolwiek cały czas zastanawiamy się nad formułą, czy taka formuła rzeczywiście daje wystarczająco dużo korzyści. Z takich uwag, które jako lekarze tutaj mamy, to wydaje się, że trochę pora jest zła. Dlatego, że mamy teraz tak dużo zachorowań na grypę i na RSV i na jakieś inne infekcje, że ściąganie o tej porze tak dużej ilości dzieci tutaj jest chyba impreza fajna, ale nie o tej porze roku, to jest moje zdanie. Myślę, że warto było też się zastanowić nad taką formułą, bo czasami badamy tutaj dzieci, należałoby wypisać receptę, a nie mamy takiej możliwości. Odsyłanie stąd znowu do lekarza pierwszego kontaktu, czy do pediatry, czy do lekarza rodzinnego po to, żeby wypisał receptę, to tak troszkę znowu sobie napędzamy tego ruchu niepotrzebnie. Może warto byłoby się zastanowić nad taką koncepcją, jak to zrobić, żeby w trakcie badania, jeżeli jest taka konieczność i trzeba dziecku wypisać receptę, żeby warto było to zrobić. Trochę szkoda już tego czasu, bo być może w trakcie tej konsultacji warto byłoby już coś zacząć robić, a nie tylko jak gdyby na takiej zasadzie, że endokrynolog stwierdzi, no rzeczywiście tu mamy problem endokrynologiczny, proszę podejść do lekarza rodzinnego, żeby wystawił skierowanie do endokrynologa i żeby pani poszła do endokrynologa. Pewnie formuła jest taka, żeby wyłapać pewne zaburzenia i na niektóre rzeczy zwrócić rodzicom uwagę, bo to myślę, że tego dotyczy taka koncepcja otwartej takiej imprezy i pod tym względem widać, że zainteresowanie rodziców jest duże. Oni chcieliby czegoś takiego. Myślę, że to, nad czym warto byłoby się zastanowić, jak z takiej formuły znaleźć więcej korzyści dla tych dzieci.
Chociaż, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą, bywa i tak, że tutaj jest impuls, tutaj jest sygnał, stąd wypływa i ta pomoc potem już jest ukierunkowana.
To znaczy ja myślę, że taka impreza jak tutaj jest bardzo potrzebna. Ja zastanawiałbym się tylko nad tym, jak tą koncepcję troszkę poprawić, żeby te korzyści były dla tych dzieci większe. Bo myślę, że gdybyśmy pewnie ograniczyli tą taką ilość dzieci, którą poddajemy przesiewowi i screeningowi, nie do 1000 z kawałkiem, czy 2000, jak pewnie będzie w tym roku, a do kilkuset dzieci, to myślę, że te dzieci, które rzeczywiście potrzebują pewnej pomocy i takiej ukierunkowanej, jak gdyby większego i porozmawiania, i większej diagnostyki, myślę, że odniosłyby większą korzyść, ale być może to jest taka formuła, która została tak przyjęta przez fundusz i tak ona jak gdyby jest realizowana.
Odchodząc trochę od tych rozważań, panie doktorze, czy obserwuje pan u dzieci, u młodzieży konsekwencje przebytej pandemii?
Myślę, że to, z czym my mamy największy problem, to takie problemy rzeczywiście z zaburzeniami adaptacyjnymi, psychologiczno-psychiatrycznymi, tak? To widzimy i to jest jak gdyby jeden problem. Drugim problemem to są zaburzenia odżywiania, czyli głównie otyłość u tych dzieci i zaburzenia związane jak gdyby z ruchem, czyli głównie wady postawy. Tych wad postawy zawsze było dużo, ale teraz to, co się dzieje, to ja myślę, że to jest, gdybyśmy chcieli robić takie badania tutaj przesiewowe na dzieciach, to myślę, że to jest 90-kilka% wad postawy u dzieci i młodzieży, co jest po prostu strasznym rezultatem. Te dzieci rzeczywiście mało się ruszały w trakcie pandemii, potem niestety te takie przyzwyczajenia zostały i to teraz zmienić nawyki związane z odżywianiem i z ruchem, no niestety jest dosyć trudno. To, co też na co zwracamy uwagę, jak patrzę teraz na ilość zachorowań, którą teraz mamy, to szczerze mówiąc, jak sięgam pamięcią w te lata wstecz, to po zdjęciu masek w ciągu tych 2 lat od tego takiego momentu, kiedy ludzie chodzili w maskach i tych infekcji mieliśmy rzeczywiście bardzo mało, to teraz to, co ja obserwuję w gabinecie, mamy bardzo dużo zachorowań teraz na RSV i na grypę, a COVID-ów praktycznie nie mamy. A jeżeli je mamy, to przebiegają one bardzo łagodnie. Jak ja robię test u tych dzieci przesiewowy, jeżeli chodzi o te infekcje, bo robimy u tych dzieci testy combo, czyli rozpoznajemy, czy to jest grypa, czy RSV, czy COVID, to ja zawsze wolę, żeby wyszedł u dziecka COVID niż RSV, bo ten RSV jednak przebiega dużo ciężej obecnie niż COVID. Więc wygląda na to, że ten kraken, czyli ta odmiana omikrona, która teraz jest, jeżeli chodzi o infekcje u dzieci, to przebiega w miarę łagodnie. też widzimy, że to noszenie masek, które było przed tymi dwoma latami, nie ograniczało tylko rozprzestrzeniania się infekcji covidowych, ale też ograniczało rozprzestrzenianie się grypy i RSV-a.
Myślę, co z tą wiedzą zrobić? Wchodzić w maskach w tym okresie nasilonych infekcji?
Na pewno to zmniejszyłoby ilość infekcji. Jeżeli chodzi o RSV, to o tyle pojawiło się pewne światełko w tunelu, że mamy szczepionkę, która się pojawiła w zeszłym roku, została zarejestrowana przez Europejską Agencję do Spraw Leków, więc być może to będzie pewna możliwość na zmniejszenie ilości zachorowań na RSV. Natomiast jeżeli chodzi o takie nawyki higieniczne, typu mycie rąk, to część ludzi się tego nauczyło, to znaczy myje częściej ręce, uczy się w jaki sposób ma kaszleć, czyli nie zasłania ręką, tylko zasłania rękawem. Natomiast to nie zmniejszyło ilości infekcji, więc wydaje się, że te maski jednak tak bardzo ograniczyły. Ja się zastanawiam, czy nie powinny te maski być zakładane w przychodniach, przynajmniej, tak? Gdzie wiadomo, że te dzieci, które tam wchodzą, są dziećmi infekcyjnymi i często jest tak, że dziecko przychodzi do mnie na kontrolę, jest już zdrowe i za tydzień do mnie wraca, bo siedziało na tej poczekalni z tymi innymi chorymi dziećmi i wraca za tydzień do mnie z kolejną infekcją, bo zaraziło się w przychodni. Jak patrzy się na te inne kraje, no może nie tak liberalne i demokratyczne jak Polska, to są takie kraje, które dalej z tych masek korzystają.
Do zobaczenia za rok?
Do zobaczenia za rok. Chętnie będę też w tym uczestniczył, bo też leży mi na sercu problem tych dzieci, natomiast będę się starał, żeby troszkę zmienić tą formułę i swoje zastrzeżenia też będę zgłaszał.
Dzień dobry, Dawid Bączkowicz, pełnię funkcję dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.
Chcę zapytać o ofertę fizjoterapeutów. Dla kogo dziś tutaj jesteście?
Jesteśmy i dla dzieci najmłodszych, dzieci troszeczkę starszych, jak również dla młodzieży, ale co ważne, w tym roku jesteśmy także dla mam tych dzieci.
Więc zacznijmy od maluchów.
Wielu rodziców przychodzi po prostu sprawdzić swoje dzieci, ale wielu też niepokoją jakieś, może to nie są jeszcze wady, ale delikatne zapytania dotyczące, czy dziecko nie ma jakichś opóźnień rozwojowych, czy nie ma wad wrodzonych. I czasami są to rzeczywiście zaburzenia raczej na poziomie pewnego rodzaju błędów, które można w zupełności później nadrobić i skompensować. Natomiast no, niektóre dzieci rzeczywiście będą wymagały odesłania do już specjalistów, którzy poprowadzą proces terapeutyczny w formie ciągłej.
Jakie błędy są popełniane przy takich maluchach?
Najczęściej jest to błędne siedzenie dziecka.
Za szybko?
Czasami ten mit jeszcze pokutuje, także niektóre dzieci widzimy, że są zbyt wcześnie przymuszane do siadu, czy jeszcze niektórzy rodzice stosują różnego rodzaju chodziki. Dziś wiemy, że jednak tej fizjologii człowieka nie możemy oszukać i trzeba dać dziecku po prostu czas na to, żeby samo mogło stanąć na nogi. U niektórych dzieci to będzie 10 miesiąc życia, u niektórych to będzie 13 miesiąc życia, albo jeszcze większe mogą być przesunięcia, ale rzeczywiście tutaj rodzice muszą być tego świadomi, żeby wiedzieć, kiedy zwrócić się po poradę do specjalisty, w tym przypadku fizjoterapeuty.
Bo jeżeli szybko, to jeszcze można naprawić błędy.
Tak, oczywiście. Im wcześniej zostanie rozpoczęta terapia, tym większa szansa na całkowite tak naprawdę wyprowadzenie dziecka. Ciało dziecka jest tak plastyczne, że naprawdę można zrobić cuda tutaj.
Przechodzimy piętro wyżej, jeżeli chodzi o wiek dzieci.
To myślimy o dzieciach szkolnych najczęściej, to już właściwie młodzież powoli, tak. No i tutaj oczywiście wszelkie wady też typowo takie rozwojowe się pojawiają, związane z wadami kręgosłupa, czyli jakieś plecy okrągłe, tak powszechne garbienie się, plecy wklęsłe, zaburzenia na poziomie kolan, czy to kolana kosiawe, czy kolana szpotawe, to samo staw skokowy i w tym wieku to najczęściej już jest dość dobrze widoczne. Problemem jest to, że w dzisiejszych czasach ten poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży jest dużo, dużo niższy niż u ich kolegów czy koleżanek sprzed 10-20 lat. To jasno pokazują badania, siatki centylowe i wydaje się, że to może być tutaj właśnie główną przyczyną tych zaburzeń.
Siedzą w domu, siedzą w szkole, po szkole też niezbyt chętnie wychodzą.
Tak, no w dzisiejszych czasach jest tyle atrakcji dla tego dziecka, których może doznać bez wychodzenia z domu, że dzieci nie mają często potrzeby tej aktywności ruchowej, tej społecznej nawet aktywności na podwórkach, na trzepakach. Tego rzeczywiście mają dużo mniej i niestety pokłosiem tego są między innymi wady postawy, ale też niższy poziom wydolności fizycznej organizmu i to niestety bardzo jaskrawo widzimy.
słyszałam od ortopedów, że zdarzają się młodzi ludzie, którzy w wieku 16-17 lat mają już zwyrodnienia takie jak dawniej, tylko u dorosłych, dojrzałych ludzi stwierdzano.
Tak, co prawda na tym poziomie to są raczej zmiany takie czynnościowe i funkcjonalne, ale rzeczywiście, jeżeli one się utrzymają, to przejdą w zmiany strukturalne, czyli typowe zmiany zwyrodnieniowe.
Czyli w zasadzie można powiedzieć to, co mówią wszyscy lekarze, fizjoterapeuci, ruch, ruch i jeszcze raz ruch. Od małego do bardzo dorosłego człowieka.
Tak, to jest maksyma, która w ogóle nie traci na aktualności, a wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej teraz staje się potrzebna i ten ruch jest wymagany, jest potrzebny. Stara maksyma mówi, że ruch może zastąpić każdy lek czy każdą tabletkę, ale żadna tabletka nie może zastąpić ruchu.
Pięknie, dziękuję.
Bardzo dziękuję Państwu.